Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Przed mikrofonem Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie instrument, który zrobił oszałamiającą karierę, zwłaszcza w muzyce rozrywkowej, bez którego nie wyobrażamy sobie takich gatunków jak blues, rock czy country, a którego brzmienie w tej takiej klasycznej wersji potrafi momentalnie przenieść słuchacza do słonecznej Hiszpanii. Gitara, bo to o niej będziemy mówić, ma niezwykle bogatą historię i niezliczoną ilość odmian, a my skupimy się dziś na historii jej obecności na ziemiach polskich w XIX wieku. Naszym przewodnikiem w tej opowieści będzie oczywiście gitarzysta, a także badacz, pedagog Wojciech Gurgul. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek muszę zapytać o cytat, który zdaje się przypisywany jest Fryderykowi Chopinowi, chyba że są dowody na to, że to on powiedział. Nie ma nic piękniejszego niż brzmienie gitary, no chyba że brzmienie dwóch gitar. Czy gitarzyści lubią te słowa, chętnie się do nich odwołują, czy to już jest taki oklepany frazes dla państwa?
Jest to jedna z tych legend, których nikt nie chciałby chyba obalić i każdy bardzo się cieszy, kiedy jest przywoływana.
Czy ja popełniłam duży błąd, rozpoczynając tę naszą opowieść o gitarze od tej najbardziej znanej wersji, powiedzmy, gitary elektrycznej czy akustycznej? Czy to również jest coś, od czego pan jako gitarzysta lubi się odcinać?
Zdecydowanie nie mogę się odciąć, ponieważ jestem gitarzystą, ale to są, jak słusznie pani zauważyła, całkiem inne instrumenty, choć mają wspólnego przodka, właśnie tą gitarę XIX-wieczną, z której potem wszystkie inne gitary się rozwinęły. Czy odwoływać się do muzyki rozrywkowej? I tak i nie, ponieważ gitara elektryczna współczesna ma już mało wspólnego z tym XIX-wiecznym przodkiem, ale głównym sposobem użycia gitary w XIX wieku była właśnie rozrywka. To był instrument służący rozrywce.
A co wiemy o początkach gitary w Polsce? Kiedy to wszystko się zaczęło?
Tego dokładnie stwierdzić nie można. Najstarsze jakieś zapiski dotyczące pojawienia się gitary, bardziej słowa gitara w różnych dokumentach, to jest początek XVII wieku. To był oczywiście jeszcze konstrukcyjnie całkiem inny instrument, nawet niż to, co potem występowało w XIX wieku. Potem w XVIII wieku pojawiło się coś takiego, co bardzo się w Polsce spopularyzowało. Była to gitara angielska. Gitara tylko z nazwy, tak właściwie, ponieważ był to instrument o całkiem innym kształcie. Takim najpopularniejszym kształtem było coś, co można nazwać łzą. Był to instrument o całkowicie metalowych strunach, dużo mniejszy niż gitara hiszpańska, nawet ta XIX-wieczna, która jest mniejsza od gitary współczesnej. Ten instrument się spopularyzował wpierw w najwyższych warstwach społecznych. Był to instrument pałaców, instrument arystokracji, szlachty, tej magnaterii właściwie. Taką najsłynniejszą postacią związaną z gitarą angielską, jeszcze XVIII-wieczną, bo tutaj mówimy jeszcze o drugiej połowie XVIII wieku, jest niskorosły Józef Borów-Łaski. Jest to postać taka barwna, dobrze znana ze swoich pamiętników i on właśnie, jedną z jego licznych umiejętności była gra na gitarze angielskiej, którą najprawdopodobniej popularyzował właśnie grając wśród szlachty w czasach, gdy jeszcze Polski nie opuścił, ponieważ końcówkę życia spędził już na Wyspach Brytyjskich i tam właśnie takich świadectw tego, jak grał na gitarze, zachowało się bardzo dużo, łącznie z pomnikiem w mieście, w którym mieszkał do końca życia, właśnie z gitarą angielską. Jeszcze może dwa słowa, co to był dokładnie ten instrument. Oprócz kształtu, oprócz metalowych strun, trzeba zauważyć, że te struny były jeszcze podwójne. To były tak zwane chóry. Łącznie ich było 10, 4 były podwójne, 2 pojedyncze i był to instrument, który, gdy pojawia się główny bohater naszej opowieści, czyli gitara hiszpańska, zaczął być przypisywany kobietom. Gitara angielska, dopóki była samodzielnym instrumentem, czyli była tą jedyną gitarą obecną na ziemiach polskich, to był instrument okresu sentymentalizmu w literaturze, w sztuce w Polsce. Taki sielankowy instrument, który służył do akompaniamentu piosenkom, ckliwym wierszykom. W momencie, gdy zaczęła się pojawiać gitara hiszpańska, nastąpiło rozróżnienie. Wcześniej na gitarze angielskiej grali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Tutaj chyba najsłynniejszą postacią literacką jest Papkin z Zemsty Fredry, który właśnie na gitarze angielskiej sobie akompaniował. I tu wkraczamy już w początek XIX wieku, mamy pierwszą dekadę tego właśnie XIX wieku, pojawia się gitara hiszpańska. Skąd ona się pojawiła?
To może za chwilę, ale ja chciałam skupić się na tych metalowych strunach, bo one chyba w tamtych czasach jednak były rzadkością. Inne instrumenty strunowe jeszcze wyposażane były w struny jelitowe, prawda?
Rzeczywiście, to był charakterystyczny element właśnie grupy instrumentów, które nazywały się cytary, bo właściwie gitara angielska była cytarą. Te instrumenty były od zawsze obecne, jeszcze taki wczesnorenesansowy citern. To zawsze były instrumenty właśnie z metalowymi strunami, to taka cecha charakterystyczna właśnie tej grupy instrumentów, ale one zawsze były gdzieś na uboczu tego głównego nurtu muzyki. To były instrumenty często takie, które można nazwać prawie że folkowymi, takie instrumenty tavern, instrumenty do zabawy. W pierwszej dekadzie XIX wieku zaczęła się pojawiać gitara, która nazwana została gitarą hiszpańską, ponieważ, jak już być może wcześniej wspomniałem, gitara na początku była po prostu gitarą. Tak się pojawiała w wierszach, tak się pojawiała w prasie. Nie funkcjonowało żadne dookreślenie, o jaki instrument chodzi. Następnie, z początkiem tam 1801-1802, zaczęło głównie w prasie pojawiać się rozróżnienie między gitarą angielską, a początkowo gitarą francuską. To było takie pewne zaskoczenie dla mnie w trakcie badań, skąd taka nazwa się wzięła. Już może zostawiając skąd te różne meandry nazywania różnych instrumentów różnymi nazwami, gitara francuska to de facto jest już właśnie nasza gitara hiszpańska. Mamy więc pierwsze lata XIX wieku, pojawia się gitara hiszpańska.
Ten instrument ma początkowo 5 strun. Gitara, którą znamy dziś, instrument współczesny, ma strun 6. Kiedy gitara wzbogaciła się o tę dodatkową strunę?
To jest interesująca kwestia. W każdym kraju w Europie sprawa ta przebiegała w całkiem innym tempie. W całkiem innym momencie gitara traciła owe chóry, które jeszcze właśnie w gitarze barokowej występowały. W całkiem innym tempie pojawiała się 6. struna. W Polsce początkowo pojawiała się gitara 5-strunowa. Na taki instrument na przykład pisał Józef Elsner. 5-strunowa wersja instrumentu pojawiła się w jego operze Leszek Biały. Na 5-strunową wersję instrumentu wydawał także opracowania w swoim słynnym cyklu Wybór pięknych dzieł muzycznych. Jak się pojawia gitara 6-strunowa? I tutaj dochodzimy chyba do najciekawszego wątku. Przyszła, można się domyśleć, z Hiszpanii. Wraz z legionistami polskimi, którzy na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku uczestniczyli w kampanii hiszpańskiej Napoleona, gdy powrócili do Polski, przywieźli ze sobą nowy, nie nowy, już obecny, ale jednak w nowej wersji instrument, 6-strunową gitarę hiszpańską.
Czyli możemy sobie wyobrazić tych legionistów napoleońskich, którzy w wolnych chwilach siedzą przy gitarze, przy ognisku, czyli właściwie no, okazuje się, że ten instrument nawet wtedy, tak jak pan wspomniał na początku, służył jakiegoś rodzaju rozrywce, może ze względu na swoje rozmiary, przez to, że można było go łatwo transportować i zrobił dzięki temu również karierę później w salonach.
Na pewno element tutaj związany z łatwym transportem jest jednym z ważnych elementów. W różnych legionowych wspomnieniach, które się zachowały, wydanych na przykład jeszcze w XIX wieku, często są przywołane takie obrazki, jak ci legioniści, podróżując z jakiegoś miasta do miasta, z wioski do wioski, co wieczór spotykali się z Hiszpanami, którzy wychodzili na ulicę i zaczynali grać na gitarach. W tamtym momencie najprawdopodobniej sami właśnie polscy legioniści musieli do nich dołączać. W tym momencie zaczynali się uczyć grać na tym instrumencie, aż w końcu po tą gitarę sięgnęli i wrócili z nią do Polski. I w takiej właśnie roli gitara hiszpańska najczęściej się pojawiała. Każdy mężczyzna, każdy legionista chciał pokazać, że nauczył się grać na tym instrumencie, chciał zaśpiewać jakąś piosenkę, co z jednej strony spopularyzowało ten instrument i doprowadziło do tego, że w trzeciej dekadzie XIX wieku gitara hiszpańska zyskała największą popularność w Polsce, ale z drugiej strony sprowadził na nią pewną klątwę, która jest obecna nawet do teraz.
Czy wiemy, jaki jest najstarszy utwór skomponowany przez i wydany przez polskiego kompozytora właśnie na gitarę 6-strunową?
Tak, najstarszy utwór wydany i skomponowany został przez Michała Bogdanowicza, tylko nie miało to miejsca na ziemiach polskich. Michał Bogdanowicz, syn Bazylego Bogdanowicza, działał w Wiedniu, tam też się urodził i tam też wydał dwa opusy pieśni oraz wariacji skrzypcowych z Towarzyszeniem Gitary. To jest sam początek XIX wieku, około 1800-1801, czyli jeszcze przełom. Jest to tylko symbolicznie pierwszy utwór polski, ponieważ w Polsce sądzę, że nawet najprawdopodobniej o nim nie wiedziano. Przełom pierwszej i drugiej dekady to pierwsze pieśni z gitarą twórców takich jak Duranowski, takich jak Antoni Henryk Radziwiłł. To są pieśni do słów niemieckich. Pieśni Radziwiłła jeszcze są z akompaniamentem oprócz gitary także wiolonczeli. Tylko znowu, są to twórcy, którzy choć mają oczywiście duże związki z Polską, działali głównie gdzieś na zachodzie Europy albo mieli silne związki właśnie z innymi ośrodkami. Rzeczywiście pierwszym drukiem wydanym w Polsce przeznaczonym na gitarę hiszpańską są to utwory Walentego Kracera. To jest warszawski muzyk, warszawski aktor, który opublikował krótkie pieśni, piosenki z Towarzyszeniem Gitary lub Fortepianu. I właśnie taka pieśń, śpiew polski z Towarzyszeniem Gitary lub Fortepianu z 1818 roku, to jest aktualnie pierwsza zachowana pozycja na gitarę sześciostrunową.
Zdaje się więc, że gitara od samego początku była mocno kojarzona ze śpiewem właśnie. Występowała jako instrument akompaniujący, chociażby w pieśniach. Z czego wynikał taki związek właśnie gitary i śpiewu, z jej specyfiki, czy po prostu z zapotrzebowania w ówczesnych czasach, gdzie, jak wiemy, śpiew był po prostu popularną rozrywką?
W Hiszpanii, z której została przywieziona, w takich właśnie okolicznościach była poznana jako instrument do akompaniamentu, instrument, który pojawiał się jako towarzystwo do śpiewu. I taki też był sposób wykorzystania tego instrumentu w Polsce. Nie ukrywajmy, że to też był najprostszy sposób wykorzystania tego instrumentu, który nie wymagał zbyt wielu umiejętności, ponieważ solowa gra na gitarze jest rzeczą dość trudną, żeby opanować ją w takim poziomie, powiedzmy nawet akceptowalnym dla słuchacza, szczególnie już dla bardziej obytego słuchacza. Zaś akompaniowanie prostych arpeggiów, prostych akordów było rzeczą dużo prostszą. Więc w takiej formie ten instrument po prostu najszerzej się przyjął.
A jeśli chodzi o transkrypcję, czy od początku było tak, że na gitarze odtwarzano to, co można było usłyszeć na innych instrumentach lub po prostu w większych składach. Tu chociażby przewagą gitary jest właśnie takie brzmienie złożone, które może zawierać w sobie zarówno melodię, jak i od razu akompaniament.
Od samego początku jednym z ulubionych, co nie tylko było zresztą charakterystyczne dla gitary, ale jak najbardziej w literaturze gitarowej było obecne, charakterystycznym elementem tej literatury były różne wariacje, opracowania, fantazje, potpourri na tematy operowe, czyli coś, co ludzie po prostu wówczas słuchali, lubili i to się po prostu dobrze sprzedawało. Ale od samego początku transkrypcja była jednym z takich podstawowych elementów, które gitarzyści dokonywali. No i tutaj nie można nie wspomnieć o transkrypcjach Jana Nepomucena Bobrowicza, jednego z polskich, czterech najsłynniejszych polskich wirtuozów XIX-wiecznych, który dokonał pierwszych opracowań muzyki Fryderyka Chopina na inny niż fortepian instrument. Są to mazurki z opusów 6 i 7. To jest taki w sumie mało znany fakt, a sytuujący gitarę właśnie na podium.
No to skoro wywołał pan tego Fryderyka Chopina, w jakich okolicznościach mógł gitary słuchać? I skoro tak mu się podobało, to dlaczego niczego dla państwa nie skomponował?
Chopin na pewno mógł słuchać gitary w okolicznościach, nazwijmy to kawiarnianych. Wieczorami, gdy udawał się wraz z przyjaciółmi gdzieś na miasto. Gitara była nieodłącznym elementem takich spotkań. Takim najsłynniejszym bardem, muzykiem, gitarzystą, który właśnie koncertował po różnych salach, salkach warszawskich, był Romuald Truskolaski. Romuald Truskolaski, z tych słynnych Truskolaskich, znanych głównie z historii teatru, był właśnie najsłynniejszym takim polskim, lokalnym gitarzystą, który pozostał w kraju, tutaj wydawał i, co bardzo ważne w perspektywy w historii właśnie instrumentu, jest autorem pierwszej polskiej szkoły na gitarę wydanej w 1820 roku. Myślę, że Chopin miał okazję słyszeć tego Truskolaskiego, choć żadne wzmianki na ten temat się nie znalazły, to są dość szczegółowo opisane takie wieczory, w których udział brał Truskolaski. Na przykład jeden z historyków takich XIX-wiecznych, Kazimierz Władysław Wójcicki, bardzo, bardzo szeroko w jednej ze swoich książek opisuje taki wieczór z Truskolaskim jako gwiazdą z 1823 roku. Skoro już został wspomniany Chopin, nie można jeszcze nie wspomnieć o jednej rzeczy. Właśnie dźwięk gitary żegnał Chopina, gdy ten wyjeżdżał z Warszawy. Elsner skomponował na pożegnanie kantatę na głosy męskie z towarzyszeniem gitary, zrodzony w polskiej krainie, do słów Ludwika Adama Dmuszewskiego. Więc dźwięk gitary był ostatnim dźwiękiem, jaki Chopin słyszał, zanim Warszawę opuścił.
A więc coś jest na rzeczy z tym Chopinem i jego związkami z gitarą. Ciekawi mnie też, na gitarę komponowali przede wszystkim gitarzyści. Czy umiejętność gry na tym instrumencie nie była niezbędna do tego, żeby skomponować utwór z jego wykorzystaniem?
Zazwyczaj była. Niestety dla tego instrumentu specyfika jego faktury, tego co się dzieje na gryfie w prawej, w lewej ręce, powoduje, że żeby dobrze napisać utwór na gitarę, trzeba wiedzieć mniej więcej jak się na niej gra. I praktycznie kompozytorów, którzy nie byli gitarzystami, ciężko znaleźć w całym XIX wieku, nie tylko w Polsce. Była to taka generalna cecha. Chociaż tacy twórcy jak już wspomniany Elsner i Kurpiński, a także może mniej znany kompozytor z drugiej połowy XIX wieku Gustaw Roguski, utwory gitarowe czy gitarę w większych kompozycjach używali i takie utwory pisali. Niestety dla gitary kompozycje Gustawa Roguskiego to były duet i trio gitarowe, spłonęły w Powstaniu Warszawskim, więc gitara tutaj szczęścia nie miała w tym zakresie.
No to w takim razie też pojawia się pytanie, na jakich instrumentach grali ówcześni wirtuozi? Czy były to instrumenty importowane z innych krajów, właśnie z Hiszpanii, może z Francji? Czy jednak pojawiały się także te budowane tutaj w Polsce?
Jak najbardziej pojawiały się te budowane w Polsce. Informacje o najstarszych instrumentach mamy już z drugiej dekady XIX wieku. Co prawda najstarszy instrument niestety się nie zachował. Taki, który był gdzieś znany, już skatalogowany, ponieważ spłonął w Powstaniu Warszawskim, ale obecnie w Krakowie, w Muzeum Narodowym w Krakowie, znajduje się gitara Tomasza Pasamońskiego z 1820 roku. I te gitary były jak najbardziej budowane, nie tylko właśnie w Warszawie, ale też w Krakowie, w Poznaniu i w każdym, myślę, większym mieście, ponieważ po prostu było na nie zapotrzebowanie.
One wyglądały dokładnie tak, jak widzimy współczesny instrument, współczesną gitarę?
No nie, ta gitara ewoluowała, ta gitara romantyczna, bo tak się nazywa obecnie ten instrument, różni się od tej współczesnej. Najważniejsza rzecz to po prostu była mniejsza. Pudło tego instrumentu było węższe, troszkę krótsze, troszkę cieńsze. Było inne belkowanie płyty wierzchniej. To jest taki element, nad którym najwięcej lutnicy się gdzieś tam głowili, żeby wzmocnić dźwięk gitary, ponieważ głośność, możliwości dynamiczne, to od zawsze była pięta Achillesowa tego instrumentu.
No, czasem pewnie też zaleta, stąd też ogromna popularność gitary jako instrumentu akompaniującego, instrumentu popularnego właśnie w salonach, czyli w miejscach, w których ta siła dźwięku może nie była aż tak wymagana. Jest taki okres, w którym gitara była szczególnie popularna. Ten okres zakończył się mniej więcej w latach 60. XIX wieku, a potem długo, długo nic, można by byłoby powiedzieć, w kontekście historii gitary na ziemiach polskich. Z czego wynika ta cezura i ta biała plama, która później nastąpiła właśnie w historii muzyki gitarowej w Polsce?
Z tego, o czym właśnie przed chwilą wspominałem, gitara nie wpisywała się w ówczesne kanony estetyczne i wymagania, jakie stawiano przed muzyką i tym, jaką treść ma muzyka przekazywać. A jednym z tych elementów był jednak monumentalizm. Wagner nie bez powodu żył właśnie w drugiej połowie XIX wieku. To jego muzyka, ten monumentalizm, gitary po prostu wyparły. Gitara była za cicha, gitara była za słaba, żeby się do tej muzyki nadawać.
Ale przecież gitara pojawiła się także nawet w muzyce operowej. Karol Kurpiński w swojej operze Czaromysł postanowił wykorzystać właśnie brzmienie gitary.
Tak jak i Elsner Kurpiński wykorzystał ten instrument, o ile Leszek Biały fragment z gitarą się zachował, tak niestety Czaromysł się do czasów współczesnych nie zachował. Mamy za to zachowaną pracę doktorską jeszcze przedwojenną Antoniego Wieczorka, gdzie opisuje, w jakim kontekście ten instrument, gitara została wykorzystana. Gitara była rodzajem smaczku kolorystycznego, czyli pełniła funkcję takiej przyprawy, instrumentu charakterystycznego, który pojawiał się w określonych momentach, co zresztą, już może zmieniając na chwilę wiek, ale dopowiadając, dzięki temu też gitara miała swój ponowny renesans w XX wieku, kiedy jako element kolorystyczny powróciła w twórczości chociażby w Polsce sonorystów. Więc gdzieś ten element kolorystyczny, element brzmienia gitary od zawsze był dla wielu interesujący.
No to teraz pytanie, czy współcześni gitarzyści w ogóle sięgają po te XIX-wieczne dzieła pisane z myślą o ówczesnym instrumencie? Czy to raczej jest taka historyczna ciekawostka? Te manuskrypty, czy te druki, do których dziś mamy dostęp?
To może odpowiem tutaj dwuetapowo. W kontekście muzyki europejskiej oczywiście, że tak. To jest podstawa naszego repertuaru. Muzyka tego złotego wieku, złotego okresu. Tacy twórcy jak Mauro Giuliani, Fernando Sor, Dionisio Aguado do teraz właśnie są kanonem repertuarowym. W Polsce kompozytorów tej miary, co chociażby wymieniona trójka, mieliśmy, ale niestety nie za dużej liczbie. Czwórka taka najsłynniejszych polskich gitarzystów, wirtuozów, którzy także komponowali, to Jan Nepomucen Bobrowicz, już wspomniany, Felix Chorecki, najstarszy z tej grupy, oraz już późniejsi, działający bardziej już w drugiej połowie XIX wieku, w sumie spóźnieni w stosunku do tego, kiedy mogli więcej zdziałać, Stanisław Szczepanowski oraz Marek Konrad Sokołowski. O ile Chorecki, Bobrowicz, po nich zachowało się bardzo dużo muzyki, szczególnie po Choreckim, który większość życia spędził i działał na Wyspach Brytyjskich, tak po Szczepanowskim, Sokołowskim, którzy znani byli jako najwybitniejsi wirtuozi swoich czasów w całej Europie, koncertowali naprawdę wszędzie. Szczepanowski dotarł nawet do Kairu ze swoimi koncertami. Po nich utworów za dużo się nie zachowało, choć taką ciekawostką jest utwór Szczepanowskiego, wariacje na temat hymnu, które najprawdopodobniej są zapisaną improwizacją, którą to Szczepanowski miał okazję wykonać przed samym Mickiewiczem w Paryżu. Zmierzając już tak do końca XIX wieku, datą graniczną jest śmierć Marka Konrada Sokołowskiego, 1883 rok. Ona jest uznawana za taką całkowite zaniknięcie de facto gitary w Polsce, choć nie można powiedzieć, że ona nie była obecna. Gitara, jak już było wspomniane wcześniej, straciła na znaczeniu w całej Europie przez estetykę, przez to, w jaki sposób komponowano w drugiej połowie XIX wieku. No ale w jednym kraju ona była dalej popularna.
W Hiszpanii.
Dokładnie. I z końcem XIX wieku pojawiła się taka interesująca grupa muzyczna, która koncertowała po całej Europie, rozpoczęła swoją trasę koncertową na wystawie światowej w Paryżu, a potem trafiła też do Polski. Estudianita Española Figaro, grupa, która grała na gitarach i bandurjach, to taka odmiana, powiedzmy, mandoliny hiszpańska, dotarwszy do Polski, zainspirowała lokalnych amatorów pod sam koniec XIX wieku, już ostatnia dekada, do założenia czegoś podobnego. A że w Polsce bandurja była całkowicie nieznana, a popularna była mandolina, zaczęły powstawać zespoły mandolinowo-gitarowe. Więc gitara, gdy zniknęła całkiem z pola muzyki artystycznej, odnalazła się na polu takiego muzykowania całkowicie amatorskiego, związanego z ruchem muzykowania robotniczego też, z coraz większej grupy muzykujących robotników. I tak zaczęły powstawać zespoły mandolinowo-gitarowe, które już w XX wieku znamy jako orkiestry mandolinowe. Więc Tak gitara zakończyła, jak gdyby to był ostatni akord jej obecności w XIX wieku, a na pojawienie się ponownie w muzyce artystycznej musieliśmy już czekać do drugiej połowy wieku XX.
Wiem, że pan również tym wiekiem XX, nawet XXI jako badacz się zajmuje, ale wracając jeszcze do tych wczesnych lat, do tego pierwszego złotego okresu gitary, czyli właśnie do początku wieku XIX, czy istnieje jeszcze spore pole do poszukiwań, jeśli chodzi o odkrywanie historii gitary na ziemiach polskich w tamtym okresie? Słowem, czy istnieje jeszcze wiele białych plam do wypełnienia, jeśli mówimy o tym, co wiemy o gitarze i jej dziejach?
Jak najbardziej. Myślę, że jeszcze takie zbiory biblioteczne znajdują się nieskatalogowane albo po prostu nieodkryte w tym sensie, że nikomu się jeszcze nie udało do nich dotrzeć. Choć nie ukrywam, że w ostatnich latach trochę tego typu muzyki udało mi się z różnych bibliotek wyciągnąć. Takim największym zbiorem, na jaki dotychczas trafiłem, to był zbiór w rosyjskiej bibliotece w Petersburgu. Jeszcze przed oczywiście inwazją na Ukrainę udało mi się stamtąd bardzo wiele kompozycji po prostu zamówić, dotrzeć do katalogów tamtejszych, niedostępnych gdzieś w Polsce, odnaleźć utwory polskich autorów, takich jak na przykład Cyprian Leonowicz, Stanisław Jezierski, Kazimierz najprawdopodobniej, chociaż jest tylko inicjał, Kotkowski. Są to albo utwory solowe, cykle wariacyjne, walce, albo właśnie pieśni, różne pioseneczki z gitarą. Część tych utworów, no niestety, nie jest zbyt wysokiej może jakości artystycznej, stanowi właśnie teraz głównie ciekawostkę, którą być może można nagrać jako dokument historyczny, ale w repertuarze takim gitarzystów koncertujących się nie znajdą. Jednak część z tych kompozycji, jak chociażby właśnie 12 walców z introdukcją i kodą Stanisława Jezierskiego, zostało już wydanych we współczesnej edycji i z tego co wiem, gitarzyści po to sięgają. Jednym z moich ostatnich odkryć, właściwie takich najnowszych, są pieśni Augusta Fryderyka Duranowskiego. Jest to 6 pieśni do słów niemieckich. Jest to takie odkrycie, nieodkrycie, bo owe pieśni i były w katalogu RISM i gdzieś tam funkcjonowały nawet w jego życiorysach, ale nikt nigdy do nich wcześniej nie dotarł. Jak się okazuje, są to pieśni o bardzo interesującej warstwie instrumentalnej, tylko na gitarę, nie na gitarę lub fortepian, co też jest dość istotne, ponieważ Duranowski jako wirtuoz skrzypiec okazał się też całkiem zręcznym gitarzystą. Co może tylko potwierdzać to, co znamy z życiorysu Paganiniego, że ten, żeby doskonalić swoją technikę, ćwiczył różne techniki gitarowe. Być może Duranowski podobnie robił, bo właśnie faktura tych 6 pieśni, szczególnie w introdukcjach czy kodach, no jest naprawdę bardzo rozbudowana i mogłaby być elementem wirtuozowskiego utworu solowego. Więc te pieśni jeszcze czekają na zaprezentowanie i przywrócenie do repertuaru. Gitara w Polsce, historia gitary w Polsce czeka po prostu na rodzaj monografii, o rodzaj wstępnego podsumowania, co z tym instrumentem się działo, tak żeby można było wpierw opowiadać o niej popularyzatorsko, bardziej komplementarny, spójny sposób, a następnie czeka bardzo wiele tematów, które należy jeszcze odkryć, chociażby życiorys wspomnianego Marka Konrada Sokołowskiego, bardzo barwny, nie doczekał się niczego więcej poza krótkim biogramem w encyklopedii. Czeka jeszcze na opracowanie właśnie taki społeczny, społeczno-kulturowy aspekt gitary, jak ona dokładnie funkcjonowała w XIX wieku, bo to, co dzisiaj tutaj przedstawiłem, to tak jak mówiłem, są jedynie wycinki, drobne obrazki, rodzaj takich właśnie ilustracji, które mogą pokazać, co nas czeka, gdy w ten temat głębiej wejdziemy. Więc zachęcam tutaj zdecydowanie do poznawania historii gitary, a muzykologów, badaczy do pamiętania, że ten instrument był obecny w Polsce i że czeka jeszcze, dużo rzeczy czeka do odkrycia.
No to coś mi mówi, że przed panem dużo pracy, bo nie ustaje pan także w swoich poszukiwaniach, także chyba tematów do tych poszukiwań nie zabraknie na długi czas.
Zdecydowanie nie, choć nie chciałbym tutaj robić tytanicznej pracy samemu.
Może znajdą się koledzy gitarzyści, koledzy muzykolodzy, którzy pana w tym wesprą. A zatem wiele białych plam jeszcze jest do wypełnienia, ale za to, co udało się ustalić i o czym udało się opowiedzieć, bardzo dziękuję Wojciechowi Gurgulowi, który był dziś naszym gościem.
Dziękuję pięknie.
Monika Zając, do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.